Kłaniam się Państwu, Wiesław Pilch, szczęść Boże wszystkim. I Państwo, jestem w Sputniku. Jak Państwo wiedzą, bywam tutaj od czasu do czasu po to, żeby przekazywać Państwu wiadomości, których o Chinach nie znajdę nigdzie indziej. Istotnie, za każdym razem jest właśnie w ten sposób. To, co Państwu przekazuję, to są wiadomości, których nie znajdę nigdzie indziej. Artykuł z 26 sierpnia, można powiedzieć, że już stary, ale zupełnie nie tracący nic na swojej wartości, albowiem dotyczy to przyszłości. Przyszłości. Mianowicie tytuł artykułu: co popycha Chiny do digitalizacji Yuana i elit. Testowanie chińskiego cyfrowego Yuana będzie na razie ograniczone do 4 regionów i terytorium zimowych Igrzysk Olimpijskich, piszą chińskie media. Jednak Ministerstwo Handlu Chin wcześniej ogłosiło, że testowanie cyfrowego Yuana zostanie rozszerzone na wszystkie główne obszary metropolitalne. Władze Chin przyspieszyły rozwój cyfrowego Yuana po rozpoczęciu wojny handlowej ze Stanami Zjednoczonymi. Czy to oznacza, że Chiny będą pierwszym krajem, który zamieni swoją suwerenną walutę na cyfrową? Nie, ja myślę, że będą dwie równoległe. Cytuję. Chiny zaczęły rozwijać cyfrową walutę 6 lat temu, ale żadne szczegóły nie zostały ujawnione aż do zeszłego roku. Zbieg okoliczności czy nie, ale po tym jak Facebook ogłosił rozwój międzynarodowej kryptowaluty Libra, chińskie władze stały się bardziej aktywne w wypowiedziach publicznych na temat cyfrowego Yuana. Okazało się, że będzie to waluta cyfrowa z całą suwerennością Yuana fiducyjnego. System będzie działał na blockchainie, ale emisja przebiegnie w dwóch etapach. Od banku centralnego do komercyjnych banków i od komercyjnych do ludności. Cyfrowy yuan ma zastąpić gotówkę w obiegu. Jestem przekonany, że nie taki jest zamysł. A ponadto zrzuty ekranu aplikacji testowej Agriculture Bank of China, które pojawiły się wcześniej w sieci, pozwalają stwierdzić, że portfel cyfrowy z chińską kryptowalutą funkcjonalnie będzie bardzo podobny do istniejących systemów płatności mobilnych Alipaya czy WeChat Paya, które są znane ogromnej większości Chińczyków. Jednocześnie nadal nie wiadomo, kiedy cyfrowa waluta zostanie w pełni wprowadzona do obiegu. Nie wiem, co to znaczy w pełni. W pełni zostanie wprowadzona do obiegu wtedy, kiedy zacznie być wprowadzona. W tej chwili cyfrowy yuan jest testowany w bardzo ograniczonych lokalizacjach geograficznych. Na przykład w Shenzhen, w Shuzhou, to też niedaleko, Xi'an i Chengdu. Xi'an to jest, to o ile dobrze wiem, to jest ta miejscowość, która, znaczy ten obszar pod Pekinem, który jest tworzony. Aplikacje są również ograniczone. Na przykład w Shuzhou lokalni urzędnicy zaczęli otrzymywać dotacje na transport w postaci cyfrowego yuana do e-portfeli. W Xi'an kilka punktów sprzedaży kawiarni, w tym Starbucks, McDonald's i Subway, zaczęło przyjmować cyfrowe płatności w yuanie. A chiński chińska firma taksówkowa Didi, ta, która notabene jest to ta sama, którą wykupiła Ubera, chińskiego Ubera, znaczy żydowskiego Ubera w Chinach i dała mu papa. Ogłosił, czyli właśnie ten Didi, ogłosił zawarcie strategicznego porozumienia z Bankiem Centralnym Chin w sprawie wykorzystania cyfrowego yuana. Niedawno Ministerstwo Handlu Chińskiej Republiki Ludowej ogłosiło dokument, zgodnie z którym testowanie cyfrowego yuana można rozszerzyć się do końca roku na inne duże miasta i regiony. Pekin, Tianjin, Delta Jiangxi, a także region Wielkiej Zatoki, czyli Macau, Hongkong, Shenzhen, w skład którego wchodzą Kanton, Macau, czy Kanton, no generalnie Kanton jako prowincja. Kanton, Macau, Hongkong. Jak jednak agencja Xinhua News, powołując się na źródła, na własne źródła, wskazała, że w najbliższej przyszłości wykorzystywanie cyfrowego juana będzie nadal ograniczone do tych czterech stref, o których powiedziano na samym początku. Do tych czterech stref. Jia Jinjiang, zastępca dyrektora finansowego Centrum Badawczego Chaoyang na Chińskim Uniwersytecie Ludowym, wyjaśnił w wywiadzie dla Sputnika, co jest powodem tak ostrożnego podejścia do wprowadzania cyfrowej waluty. Technologia wymaga najwyższych standardów bezpieczeństwa finansowego i cybernetycznego, jak stwierdził ten gentleman, i dlatego cyfrowy juan jest wprowadzany do obiegu bardzo powoli, aby można było wyeliminować problemy, które pojawiły się w tak zwanym międzyczasie. Proszę Państwa, ja ujmę to tak. Albo nie, bo myślałem, żeby to zrobić w dwóch turach, ale postaram się to jednak załatwić za jednym zamachem. I cytuję tego urzędnika. W porównaniu z tradycyjnymi aktywami finansowymi i przechowywanymi na kontach, waluta cyfrowa i powiązane transakcje są szyfrowane, rejestrowane. Stąd też potrzebujemy potężnej infrastruktury obliczeniowej, która spełnia najwyższe standardy. No tu właśnie o tym blockchainie mowa. To jest podstawa do normalnego działania cyfrowego juana. Teraz musimy przeprowadzić testy, aby sprawdzić, czy wszystko działa poprawnie. Jeśli wszystko pójdzie gładko, popularyzacja cyfrowego juana nastąpi szybko. W przypadku stwierdzenia problemu należy najpierw wyeliminować wszystkie niedociągnięcia. To jest jasne. Początkowo chińscy urzędnicy twierdzili, że cyfrowy juan jest skierowany przede wszystkim na rynek krajowy, aby transakcje były wygodniejsze i lepiej reagowały na współczesne realia. Jednak w świetle pogarszającej się relacji między Chinami a Stanami Zjednoczonymi, Pekin coraz częściej stawia pytania o znalezienie alternatywy dla systemu płatności międzynarodowych opartych na dolarze. Po podpisaniu przez prezydenta USA ustawy o autonomii Hongkongu, która przewiduje sankcje wobec chińskich urzędników i ich instytucji finansowych, zagrożenie stało się bardziej oczywiste. Zarówno zastępca szefa Chińskiej Komisji Regulacyjnej do spraw papierów wartościowych Fang Xiongyi, szef Komisji Nadzoru Bankowego i Ubezpieczeń Zhu Xuqing, jak i były szef Departamentu Stosunków Międzynarodowych Komitetu Centralnego KPH Chu Li wyrazili potrzebę znalezienia alternatywy dla rozliczeń międzynarodowych. No to jest jakby oczywiste. Cyfrowy juan może stać się taką alternatywą, powiedział profesor na Uniwersytecie Tsinghua Zhu Jiandong. W zeszłym tygodniu opublikował artykuł wyjaśniający, w jaki sposób kryptojuan może zmniejszyć hegemonię dolara i stać się podstawą nowego systemu płatności transgranicznych. Zdaniem profesora taki system znacznie obniży koszty transakcyjne, a ponadto zniweczy zdolność Stanów Zjednoczonych do rozszerzania ulubionej zasady długiej ręki na działalność gospodarczą innych krajów. No ta ulubiona zasada długiej ręki właśnie dzisiaj zadziałała. Dzisiaj, czyli 10, kiedy dostaliśmy informację o tym, że rząd Stanów Zjednoczonych pogroził przy pomocy pani Pelosi, no to jest to oczywiście nie jest rząd, ale to jest administracja amerykańska, bardzo szeroko pojęta. To jest chyba Izba Reprezentantów albo Kongres, już nie pamiętam. Chyba Izba Reprezentantów. Pogroził rządowi brytyjskiemu, i to wcale nie małym palcem, że jeśli nie będzie się zachowywał tak, jak Amerykanie uważają, zresztą również Unia Europejska, no to będzie z nimi źle. Bardzo fajnie. Właśnie to jest zasada, ulubiona zasada długiej ręki amerykańskiej. I teraz cytuję dalej. Nawet jeśli odłożymy na bok ryzyko polityczne, obecny system rozliczeń międzynarodowych ukształtowany w ubiegłym wieku z trudem spełnia współczesne wymagania. Płatności międzynarodowe są niezwykle drogie i zajmują dużo czasu. Natomiast płatność kryptowalutą trwa kilka sekund. Z tego powodu rozwój państwowej waluty cyfrowej przez Chiny wiąże się jednak nie tyle z sytuacją zewnętrzną, ile z koniecznością dostosowania systemu finansowego do współczesnego życia, uważa tenże ekspert Jia Jingjing. Ten właśnie, nie, to nie, myślałem, że to jest ten profesor z Chinua. Nie, fajnie. Cyfrowy yuan, mówi właśnie ten ekspert, jest nieuniknionym skutkiem całego procesu cyfryzacji. Jest mało prawdopodobne, aby było to silnie związane z sytuacją zewnętrzną. I teraz wyboldowane. Zgodnie z opublikowanym w tym roku dokumentem Rady Państwa o zasadach rynkowych alokacji czynników produkcji, aktywa cyfrowe, które również zaliczają się do tych czynników, rosną bardzo szybko. Stopy wzrostu mogą wynosić kilkadziesiąt procent rocznie. Ponadto pod wpływem epidemii znaczna część pracy i transakcji ludzi przeniosła się w przestrzeń internetową. A zatem zasoby cyfrowe będą rosły jeszcze szybciej. Tradycyjne pieniądze nie są w stanie sprostać współczesnym wymaganiom, dlatego wprowadzenie pieniądza cyfrowego jest nieuniknione. To był cytat z tego eksperta Jia Jingjinga. A kto, kim on jest? Gdzieś tu był, ale gdzie on jest? Państwo wybaczą, ale nie mogę znaleźć Jia Jingjinga. No cóż, dam sobie spokój szukać. Bo najważniejsze jest to, co on powiedział. A powiedział słusznie. Nie bez powodu banki centralne wielu krajów ogłosiły już rozwój własnej waluty cyfrowej. W tym FRS, czyli Federacja Rosyjska, który od dawna raczej negatywnie wypowiadał się o wszelkich projektach kryptowalutowych, w tym o Librze, zwracając uwagę, że produkty te stanowią zagrożenie dla stabilności światowego systemu finansowego. Prawdopodobnie w pewnym momencie cały świat nieuchronnie zamieni w takim czy innym stopniu swoje waluty narodowe na cyfrowe. Jednak ze wszystkich krajów Chiny są obecnie najbardziej zaawansowane w rozwoju i wdrażaniu waluty cyfrowej. Trudno podać dokładną datę, kiedy system zostanie rozszerzony na cały kraj. Zdaniem urzędników testy kryptojuana należy przeprowadzić również w miejscach, w których będą się odbywały zimowe Igrzyska Olimpijskie, a w Pekinie w 2022 roku. Jeśli eksperyment się powiedzie, prawdopodobnie cyfrowy yuan staje się chlebem powszednim dla Chińczyków. Czego im serdecznie życzę. Proszę Państwa, tutaj oczywiście jest wiele pytań, rodzi się wiele pytań. Ten artykuł nie odpowiada praktycznie na żadne z tych pytań. Ten artykuł właściwie tylko nam mówi o tym, co na samym końcu zostało podkreślone, że Chiny są jedynym krajem, który tak dalece ma zaawansowanego kryptojuana, czyli tego juana elektronicznego. Ujmę to tak. Znaczy jest oczywiście parę rzeczy, z którymi się nie zgadzam w tym artykule, no ale go pisali Rosjanie, więc... Otóż tak, po pierwsze... To nie będzie tak, że e-yuan, czy jak go tam nie nazwiemy, yuan elektroniczny, czy e-yuan, opanuje chińską przestrzeń handlową natychmiast i już. Nie. I myślę, że nie taka jest do końca intencja władz. Myślę, że ze względów bezpieczeństwa, powtarzam jeszcze raz, ten e-yuan będzie bardzo powszechny. Rozprzestrzeni się jak wirus w internecie. Rozprzestrzeni się ten e-yuan w wielkich miastach, natomiast na prowincji będzie mniej używany, albowiem ludzie na prowincji są przyzwyczajeni do pieniędzy. Po drugie, To jest jedna forma podziału. A druga forma podziału. to wiek. Jestem przekonany, że ludzie tacy jak ja, czy w tym wieku, około 70, czy po 70, przed 70, po 70, to są ludzie, którzy lubią mieć gotówkę. I to jest oczywiste, naturalne. Myśmy się do tego przyzwyczaili i przekonanie nas do tego, że pieniądze w banku to jest rzecz mnie Polaka, który żyje w kraju, w którym nie ma jedynego banku polskiego, czysto polskiego, no graniczy z cudem przekonanie mnie do tego, żebym ja powierzył pieniądze jakimś żydowskim maherom, żydowskim skurwysynom. Przepraszam za wyrażenie, ale niestety jest to adekwatne do ich roli w naszym życiu gospodarczym. Trochę inaczej, no, lub bardzo, bardzo inaczej sytuacja wygląda w Chinach, albowiem tam ludzie mają szczęście. Mają szczęście dlatego, że banki są chińskie i niczyje inne. Tam jest jakąś sektor zachodni, czyli żydostwo międzynarodowe ma w ogóle śmieszny wpływ na chiński sektor finansowy, wobec tego, szczególnie bankowy, wobec tego ludzie mogą być spokojni, że trzymają pieniądze w swoim banku, a nie w banku żydowskim. No więc tutaj jest sytuacja inna jednak, prawda? Bo u nas no to po prostu wszyscy trzymamy. Jeśli mamy jakieś pieniądze, to trzymamy je w bankach żydowskich, koniec końców, w mniejszym lub większym stopniu. Natomiast my jako Polacy nie mamy na te banki żadnego wpływu. Co pokazał zresztą 2008 rok. Byłem wtedy, pracowałem akurat wtedy w sektorze finansowym, więc jeśli ktoś myśli, że mnie przekona, to znaczy, że może z większym powodzeniem może bić głową w betonowy mur z nadzieją, że go przebije. Albowiem ja mam wiedzę. No. Tak, więc tutaj sytuacja z tym juanem tradycyjnym nie jest taka oczywista, jakby się wydawało z tego artykułu. Zresztą, jak powiadam, jest to artykuł z rosyjskiego portalu, więc jest specjalnie podniecać nie ma czym. Owszem, jest to, można należy go traktować informacyjnie, na takich bardzo ogólnych zasadach. Informacyjnie i to wszystko. Ponieważ on, myślenie o tym w kategoriach, że z tego artykułu dowiemy się czegoś głębszego, no to jest zupełnie bez sensu. Ten człowiek w pewnym, znaczy dobrze, że tutaj wspomniano o Librze, która nie wiem, czy została całkowicie utrącona. Zdziwiłbym się bardzo, gdyby została całkowicie utrącona. Aczkolwiek, przy okazji Libry, w mojej opinii, doszło do konfliktu interesów między żydostwem międzynarodowym a rządem Stanów Zjednoczonych, który jednak mimo wszystko na razie przynajmniej jest, no nie całkowicie amerykański, ale jednak jeszcze waspy odgrywają w nim sporą rolę. Mam nadzieję, że wiecie Państwo, co są waspy. Jak nie, to odsyłam do Google. A więc ta Libra jakby spowodowała burzę światową, ale dosyć szybko została zneutralizowana przez Departament Skarbu USA. I to jest jedna sprawa, dlatego że w Stanach Zjednoczonych nikomu nie zależy, znaczy wśród waspów oczywiście, nikomu, absolutnie nikomu nie zależy na deprecjonowaniu wartości dolara. Natomiast Libra, owszem, tego dolara by zdeprecjonowała. No więc co to za sens? Na pozwolenie Żydom, amerykańskim zresztą, żeby za pośrednictwem swojego chłopaka na posyłki, czyli Zuckerbergera, rozwalić system dolarowy na całym świecie. No i gdzie tu sens, gdzie logika? Tak, więc ta Libra pokazała, że można coś takiego zrobić, i że powinno się coś takiego zrobić, a pokazała to Chińczykom. No i od tego czasu, myślę, przyspieszyło to wszystko w Chinach. Przyspieszyło wprowadzanie cyfrowego juana, aczkolwiek myślę sobie, że tak jak powiedziałem, ten cyfrowy juan będzie dominował wśród młodego pokolenia w Chinach, to jest raz. Starsze pokolenie będzie lubiło mieć papierki i bardzo słusznie, ale zresztą młodzi też bardzo słusznie będą woleli mieć cyfrowego juana. Proszę Państwa, jedno z drugim się nie kłóci, to tylko u nas się kłóci. W normalnym państwie, jakim są Chiny, bo to jest normalne państwo, to jest jedyne normalne państwo na świecie. W normalnym państwie, jakim są Chiny, tu nie ma sprzeczności. A nawet jeśli Państwu się wydaje, że są, że one są, to one z chińskiego punktu widzenia nie są sprzecznościami. Bo można powiedzieć, że no istnienie juana papierowego i e-juana nie bardzo ma sens. Owszem, ma sens. Dlatego, że tym juanem elektronicznym będzie się posługiwało młode pokolenie, a tym juanem papierowym będzie się posługiwało starsze pokolenie. Podejrzewam, że w miarę upływu czasu, jak to młode pokolenie, część tego młodego pokolenia będzie się zamieniała w starsze pokolenie, również będzie lubiła mieć papierki. Bo to jest coś, co człowiekowi daje szansę nad panowaniem nad własnymi pieniędzmi. Bo jeśli Państwo myślicie, że panuje się nad własnymi pieniędzmi wtedy, kiedy one są w banku, nawet w swoim banku, nawet w chińskim banku, to się bardzo mylicie. Natomiast jeśli te papierki ma się w domu, a tak, to jest zupełnie inna bajka. To się ma panowanie. Oczywiście ja nie mam zamiaru przekonywać nikogo o prawdziwości tego, co mówię, bo ja wiem o tym, że tak jest, dlatego że ja sam to testuję na sobie. No. Ja nie potrzebuję się podpierać czyimiś doświadczeniami. W żadnym przypadku. A więc ja życzę Chińczykom, żeby tym młodym Chińczykom, którzy tak lubią się posługiwać tymi e-pieniędzmi, czy nie e-pieniędzmi, tymi przelewami czy płatnościami elektronicznymi, żeby mieli tą możliwość możliwie szybko. Żeby mieli juana elektronicznego możliwie szybko. Ale z drugiej strony cieszę się, że spora część mojego starszego pokolenia będzie mogła pozostać przy juanie tradycyjnym papierowym. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.